Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać dzisiejszym wykładzie dominikańskim wywiadem. Redaktor Zbigniew Osowski opowie nam, czy to jest godzie zaufania w oczach Boga, jak to się zmieniało w ciągu ostatnich 22 lat.
Dzień dobry. Będziemy mieć dzisiaj atrakcje jeszcze, jak widać, dodatkowe ze sprzętem. Ale to się szybko ponownie ucha. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak, spokój stanąłem dlatego, żeby móc widzieć również to, o czym chciałbym mówić. Wcale się nie dziwię, jeśli Państwo w ogóle bardzo sceptycznie podchodzą do tematu, który jest zapowiedziany. Bardzo sceptycznie podchodzą do sondaży opinii publicznej. Jeśli tak jest, to bardzo dobrze. Myślę, że to jest w ogóle punkt wyjścia, że staliśmy się w polskim życiu publicznym te sondaże, głównie takie regionalne zapotrzebowania mediów, pojawiają się stale, ciągle to nowe, a media się ekscytują, że komuś coś wzrosło, 1 albo spadło 2%. To jest kompletnie nieistotne dla socjologa, ponieważ te różnice 1-2% mieszczą się w granicach błędu statystycznego, więc tym się w ogóle nie warto zajmować. Ale myślę też, że warto się głębiej zastanowić nad tym, co sondaże pokazują, zwłaszcza takie dobre, fachowo przeprowadzane przez rzetelne ośrodki i powtarzalną metodą. Jeśli one coś pokazują, pewne trendy przez dłuższy czas, nie tylko jednorazowo, to są godne uwagi. Myślę, że czymś takim przypadkiem jest właśnie analiza tego, co sondaże opinii publicznej mówiło o Kościele katolickim w Polsce w tych 20 ponad ostatnich latach. I nad tym chciałbym się dzisiaj tutaj skupić, zaproponować Państwu pewną refleksję, informacji, refleksję i komentarz na ten temat. Ja akurat jestem częściowo z wykształcenia socjologiem, znaczy kończyłem socjologię i teologię, więc takie rzeczy na styku mnie bardzo zajmują. Śledzę tę tematykę od dawna. Wydaje mi się, że pewne ciekawe rzeczy można zobaczyć. To są takie główne tezy, o czym chciałbym mówić w pierwszej części, a w drugiej dojdę do obecnej sytuacji. Otóż punktem wyjścia jest sytuacja roku 1989, w której Kościół rzymskokatolicki był w Polsce praktycznie niekwestionowanym autorytetem. Zobaczą Państwo, z jakiego wysokiego poziomu to startowało. Później ten autorytet jednak szybko korodował, następnie zaczął równie szybko się odradzać, co jest bardzo ważne, by wkrótce potem ustabilizować się na wysokim poziomie. Pomijam na razie ostatnie lata. I wyniki dwóch ośrodków, które tutaj będę cytował najczęściej, to są najbardziej cenione, Centrum Badania Opinii Społecznej, OBOP, najpierw jako Ośrodek Badania Opinii Publicznej, potem TNS, OBOP, teraz już tylko TNS, sprywatyzowane wszystko jedno, natomiast one cieszą się dobrą marką. OBOP to jest ta instytucja, która robiła exit pole, czyli te badania w wyborach ostatnich i parlamentarnych i tych innych poprzednich, skutecznie trafiając ze swoimi badaniami. Otóż te dwa procesy pokazują, te dwa ośrodki pokazują podobny proces. Najpierw następowała od 1989 do 1993 roku następował spadek zaufania do Kościoła jako instytucji i wzrastał poziom dezaprobaty wobec Kościoła, a później one zaczęły szybko rosnąć, co jest, wydaje mi się, jeszcze ciekawszą sytuacją. Ta zmiana nastąpiła w roku 1993. Nastąpiło odwrócenie trendu. Aprobata, zaufanie do Kościoła zaczęły ponownie rosnąć i to nawet początkowo szybciej niż wcześniej spadały. Tak to wygląda na wykresie. On się zaczyna, nie wiem, czy Państwo widzą tam z końca, jeśli nie, to zapraszam bliżej. Nie wszystkie cyferki może są czytelne. W każdym razie wykres zaczyna się od roku 89 z lewej strony, kończy się na roku 2007, później będą jeszcze nowsze dane. Akurat ten się kończy na 2007, bo OBOP przestał robić to badanie, w którym pytano o zaufanie do Kościoła. Na razie ja pomijam, co to znaczy do Kościoła. To jest jedno z pytań, które zazwyczaj się zadaje. Nieważne, co to znaczy. Ważne, że zadajemy to samo pytanie, tą samą metodą badawczą, w podobnie dobierając próbę i otrzymujemy na przestrzeni czasu różne wyniki. Później zastanawiając się, co to może znaczyć, do czego dojdziemy. Ale na razie zakładając, że cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy, dla badanych, zaufanie do Kościoła katolickiego jako takiego, jako całości, można powiedzieć, zazwyczaj się mówi w badaniach, w takich komentarzach prasowych do Kościoła jako instytucji, ale tu postawię już znak zapytania, który się potem rozstrzygnie nieco później. No więc do Kościoła jako nie wiadomo czego zaufanie spadało, najpierw spadało bardzo szybko, proszę zobaczyć. Ono było na poziomie prawie 90% w roku 90. Spadało do nieco powyżej 50% w roku 92. Po czym od 93 zaczęła się taka tendencja zwyżkowa. No, a później stabilność między 70-80, czasem poniżej 70%. No, i do tego stopnia stabilność, że socjolog, badacze z OBOP-u byli znudzeni i wyrzucili Kościół z tego badania o zaufanie do rozmaitych instytucji publicznych, bo to było nieciekawe. No, stabilność. Ale nas tutaj bardzo interesują dwa okresy. Najpierw ten szybki spadek, a później odwrócenie tendencji. Proszę zobaczyć, że to jest pytanie o zaufanie. To pytanie brzmi i ono nie jest zadawane tylko w odniesieniu do Kościoła, ale do rozmaitych instytucji życia publicznego, poczynając od Sejmu, Senatu, przez rząd, policję, wojsko, instytucje charytatywne itd. Ale poziom zaufania. Natomiast później mamy, to jest inny ośrodek i inne pytanie, a podobny wykres. Bo to nie są rzeczy identyczne, zaufanie, co widzieliśmy tam, i aprobata, oceny działalności Kościoła Rzymskokatolickiego. To pytanie minimalnie się zmieniało w badaniach Centrum Badania Opinii Społecznej przez te 20 lat. Na tyle minimalnie, że można je porównywać. Ono generalnie brzmi, czy uważa Pan, że działalność instytucji XY jest, dobrze służy społeczeństwu, czy ją ocenia pozytywnie, to minimalnie się zmieniało, czy negatywnie. Tutaj są zebrane, tak jak w przypadku zaufania, są połączone kategorie oceny bardzo dobre i dobre, czy raczej dobrze, wspólnie prezentowane jako aprobata, a jako dezaprobata wspólnie prezentowana raczej źle i źle. Proszę zobaczyć, że też mamy taką bardzo ciekawą sytuację, że ta szara krzywa, szary wykres, wykres aprobaty spada bardzo szybko na początku lat 90. startując od, w tym przypadku, dokładnie 89% jesienią 89 roku, kiedy rząd Mazowieckiego zaczyna swoją samodzielną działalność. Zaufanie do Kościoła, żeby te oceny pozytywne były na poziomie prawie 90%. Spadły aż do poniżej 40% w roku 93, po czym znowu najpierw szybko do góry, później tak stopniowo i też ustabilizowały się na poziomie 60-70%. Dezaprobata natomiast, no to jest lustrzane odbicie. Najpierw bardzo niska, później stopniowo rosła. Czyli widzą Państwo, że te krzywe właściwie się pokrywają w takim, mogłoby być własnym odzwierciedleniem. I to też mamy do roku 2008 na tej tabeli doprowadzone. Chciałbym spróbować jakoś zastanowić się nad tym, dlaczego najpierw te wyniki pokazywały spadek, a później dlaczego nastąpiło odwrócenie tendencji. Ja widzę takie cztery grupy przyczyn sprawiających, że aprobata dla Kościoła katolickiego w Polsce po 89 roku spadała. Najpierw jest coś, co socjologowie nazywają w tym slangu efektem sufitowym. Efekt sufitowy jest taki, że dane nie mogą rosnąć wyżej, bo wyżej jest już tylko sufit. Krótko mówiąc, no, jeśli nowe w miarę nowoczesnym społeczeństwie pod koniec XX wieku 90% obywateli ufa wspólnocie religijnej, która ex definitione jest wymagająca, która stawia ludziom trudne wymagania, to po prostu wyżej już być nie może. Wyraźnie jest to efekt jakiejś szczególnej sytuacji. I tu oczywiście wszyscy, którzy pamiętają te czasy, doskonale wiedzą, którzy nie pamiętają, też wiedzą. Jest to efekt postawy kościoła w PRL-u, zwłaszcza lat 80., kiedy w latach 80. pod skrzydłami kościoła gromadziły się wszystkie niezależne inicjatywy i wtedy kościół był darzony wielkim zaufaniem, wielką aprobatą, był oazą wolności. Wtedy uważało się, że kościół jest największym obrońcą. Do tego też jeszcze wrócę później. No więc efekt sufitowy. Pozycja kościoła była tak wysoka, że spadek opinii pozytywnych był nieuchronny. Drugi aspekt, druga grupa przyczyn to są błędy samego kościoła, czyli takie zachowania postawy z pierwszych lat polskiej wolności, które pozwalały podejrzewać, że oto biskupi chcą mieć teraz wpływ na władzę, na bieżącą politykę. Są takie rzeczy, które wtedy były gorące, teraz już są zapomniane. Na przykład, a to jakiś biskup napisał list do premiera publicznie, sugerujący, kto powinien być wojewodą na terenie jego diecezji. Coś, co dzisiaj już w ogóle nawet nam się nie mieści w głowie, no ale no, tak bywało w 90 roku. I różne tym podobne działania. Te pewne wskazówki wyborcze, które można było znajdywać w kościołach. W 91 roku była taka nieoficjalna ściągawka dla katolików w wyborach parlamentarnych, która wiadomo było, że wyszła z sekretariatu episkopatu, natomiast się do niej nie przyznawał. Wskazywano 5 komitetów wyborczych, na które katolik może ze spokojem sumienia głosować. Ciekawostka, nie było na przykład na tej liście nawet NSZZ Solidarność, który wtedy startował jako oddzielny komitet wyborczy w 91 roku. Trzecia grupa czynników to jest efekt zaangażowania Kościoła, co zrozumiałe. Spory dotyczące spraw niepopularnych, a wymagających od ludzi, czyli jak na przykład kwestia aborcji. To był wtedy ten pierwszy okres tych dyskusji, coś co czasem nazywano nawet zimną wojną religijną. Więc jakby kosztem ubocznym takiego zaangażowania może być spadek aprobaty u części Polaków. Ale jest też czwarta przyczyna, jakby z drugiej strony można powiedzieć. Coś, co ja nazywam owocem mentalności postkomunistycznej. Krótko mówiąc, to jest taka sytuacja, którą ja sam zresztą byłem jej ofiarą. Wydawało mi się, że nie ulegałem wpływom propagandy komunistycznej, ale szybko się przekonałem, że nie uległem. Mianowicie w 90 roku, kiedy rząd Mazowieckiego postanowił o przywróceniu lekcji religii do szkół publicznych, ja byłem święcie przekonany, no może nie święcie, tylko bardzo głęboko przekonany, że sam fakt obecności lekcji religii w szkole publicznej jest głęboko sprzeczny z europejskimi standardami demokratycznymi. Ja nic nie wiedziałem na ten temat, ale byłem tak przekonany. Byłem o tym przekonany. Internetu nie było jak sprawdzić. Zajęło mi to parę miesięcy, zanim się zorientowałem, że akurat sytuacja jest dokładnie odwrotna, że standardem europejskim jest obecność taka czy inna religii w szkołach publicznych. Pytanie o to, jaka ona jest, czemu ma służyć i jak to ustawić. Zorientowałem się wtedy, że jednak to gdzieś tam we mnie zostało. Podobnie, ja tak to sobie tłumaczę, że wielu Polaków uznało za normę ten model obecności Kościoła w życiu publicznym, który był ukształtowany za PRL. I wszystko, co wykraczało poza ten model, jak powrót kapelanów do szpitali, do wojska, do więzień, można było, niektórzy uznawali, nawet czasem intelektualiści, za przekroczenie pewnych granic zaangażowania Kościoła w społeczeństwie demokratycznym, nawet za krok w stronę państwa wyznaniowego. Podczas gdy takie sytuacje są standardem we współczesnych demokratycznych społeczeństwach. Więc takie widzę grupy czynników tego spadku po roku 1989. Ale dużo ciekawsze jest to, dlaczego nastąpiło odwrócenie tej tendencji. Ja często spotykam się z dziennikarzami zagranicznymi, którzy wykonawczo, jak to dziennikarze, taką powierzchowną pracę przed przyjazdem do Polski, zadają pytanie, no a dlaczego tak było, że tu 90% kościołowi ufało, a teraz 60%? Dlaczego był taki spadek? Ja mówię, to ty nic nie rozumiesz, bo to najpierw był spadek dużo głębszy, po czym nastąpiło odwrócenie. I to jest o wiele ciekawsze, żeby się nad tym zastanowić. I to dlaczego akurat rok 93? Ja widzę kilka takich powodów. Pierwszy, no to jak w ogóle za Jana Pawła, to jednak wpływ Jana Pawła. Ale jest on nie tylko tak ogólnie, można powiedzieć, wpływu. Rok 93 z punktu widzenia Kościoła rozpoczął się taką ważną wizytą polskich biskupów ad limina apostolorum, czyli wizytą u progów apostolskich. To jest wizyta, którą mniej więcej raz na 5 lat wszyscy biskupi składają w Watykanie. Jest możliwość rozmowy z papieżem i z urzędami kurii rzymskiej o poszczególnych sprawach. Papież zazwyczaj wygłasza istotne przemówienie dotyczące problemów, wyzwań Kościoła w danym kraju. Wtedy Jan Paweł II miał bardzo takie stanowcze wystąpienie do polskich biskupów w styczniu 1993 roku o tym, że Kościół nie powinien utożsamiać się z żadną partią polityczną i żadna partia polityczna nie ma monopolu na reprezentowanie Kościoła w życiu politycznym. To było bardzo, bardzo takie mocne przypomnienie. Efektem tego stała się nowa postawa episkopatu w wyborach 93 roku. W czerwcu 93 roku były wybory parlamentarne, w których biskupi, to był, powiedziałbym tak z dzisiejszej perspektywy, najlepszy czas episkopatu polskim po 89 roku. Wtedy biskupi sformułowali taką zasadę: nie można być dobrym katolikiem, nie będąc dobrym obywatelem. To było w liście pasterskim wzywającym do udziału w wyborach. Bardzo ciekawe, proszę na to spojrzeć, że to było odejście od myślenia właśnie takiego Polak-katolik, zastąpienie tego kategorią katolik-obywatel. Skoro katolik, to dobry obywatel. Później znowu sytuacja się troszkę odwróci. Ale w 1993 roku tak było. Wtedy, w 1993 roku, bardzo dużo dla zmiany takiego publicznego wizerunku Kościoła, bo cały czas o tym rozmawiamy, nie o tym, czym Kościół był, przeżywał, jak sam siebie rozumiał wewnętrznie w danym momencie, ale jak był postrzegany, to jest nasz dzisiejszy temat. Otóż bardzo dużo dla tworzenia tego nowego publicznego wizerunku Kościoła stworzył nowy sekretarz generalny Episkopatu Polski. Wówczas właśnie w 1993 roku wybrany, to był biskup Tadeusz Pieromek. On zaprezentował taką bardziej ludzką twarz Kościoła, życzliwą, uśmiechniętą, gotową. Komórek wtedy nie było, ale on na każdej porze odbierał telefony dziennikarzy, był gotowy do odpowiedzi. To się bardzo przekładało też na zmianę takiego wizerunku Kościoła. Z tym wiązała się też nowa polityka medialna w Kościele. Nieprzypadkowo też efektem tego było powołanie właśnie w 1983 roku z inicjatywy dwóch niestety już nieżyjących, przedwcześnie zmarłych biskupów, Jana Chrapka i Józefa Życińskiego, Katolickiej Agencji Informacyjnej. Powołanie KAIU było efektem, przejawem tej nowej strategii obecności Kościoła w świecie mediów. Zamiast narzekania, że media Kościoła nie rozumieją, deformują obraz, zniekształcają, postawiono na zaproponowanie profesjonalnej informacji, dobrze przygotowanej, z której ktoś może skorzystać lub nie, ale nie może już powiedzieć, że tej informacji nie ma przygotowanej. Jeśli z tego nie korzysta, to znaczy, że nie spełnia standardów dziennikarstwa. Bo oczywiście wcześniej narzekano i słusznie narzekano, bo wtedy zdarzały się takie teksty, pamiętam, w mediach, jakieś najbardziej prestiżowe programy informacyjne telewizji polskiej, w których mówiono na przykład, że skończył się Adwent, więc można świętować Wielkanoc, albo odwrotnie. No takie zupełnie elementarne błędy. Gdyby one dotyczyły świata polityki, to dziennikarz by musiał natychmiast wylecieć, bo to by świadczyło jego kompletnej ignorancji. Ignorancją w tej dziedzinie można było się wykazywać. Ale KAI zaproponował coś nowego, już też 93. I wreszcie 93 rok to jest podpisanie konkordatu. I taki początek końca zimnej wojny religijnej, stopniowa stabilizacja nowego polskiego modelu relacji Kościół-Państwo. Pamiętają Państwo zapewne, że podpisanie konkordatu nie było wcale końcem sporu wokół konkordatu, tylko wręcz przeciwnie, początkiem, projekt nie był publicznie dyskutowany. W sumie konkordat został ratyfikowany dopiero po kilku latach, ale wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu patrząc, ten moment był też jednym z czynników stabilizujących sytuację. W sumie próbując zanalizować cały ten obraz, ja stawiam tezę, że te dane bardzo wyraźnie pokazują, że Kościół katolicki jest w Polsce instytucją zaufania publicznego. Bo przecież proszę zauważyć, że pomimo tych wahań, które następowały, widzieli Państwo te dane wcześniej, może jeszcze je za chwilę cofnę, cały czas od roku 89 ponad połowa Polaków obdarzała Kościół rzymskokatolicki wysokim zaufaniem. Znaczy według OPOP-u, który specjalizował się kiedyś w badaniach zaufania, teraz robi je bardzo rzadko, dlatego ja już też przestałem się tym specjalnie interesować, bo jak się robi jakieś badanie raz na 5 lat, to nie widać tendencji. Ale cały czas było to widać, że stale wyższe zaufanie od Kościoła katolickiego w Polsce miały tylko Wielka Orkiestra, Instytucje Charytatywne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas i PCK. To też pewna ciekawostka, że Caritas ma zawsze odrobinę kilka punktów większe zaufanie i aprobatę niż Kościół katolicki. Wszyscy doskonale wiedzą, że Caritas jest instytucją kościelną, ale jakoś tak się przyjęło, prawda, że jako że działa charytatywnie, to dodatkowo ma te punkty. Czasem zdarzało się, że wojsko, tego akurat nie potrafię wytłumaczyć. Ja nie rozumiem, dlaczego wojsko się cieszy tak wysokim zaufaniem w Polsce, ale tak jest, trzeba to przyjąć. Może ja właśnie cofnę jeszcze, żeby... to idziemy jednak... Teraz cofam, to żeby jeszcze raz zobaczyć. Zwłaszcza na wykresie zaufania to widać, prawda? Te zmiany są, ale cały czas, nawet w najniższym punkcie, jeśli chodzi o zaufanie, jesteśmy powyżej 50%. To są wyniki bardzo dobre. Podobnie jeśli chodzi tutaj o aprobatę. Aprobata na poziomie 60-70% to jest bardzo dużo. To są 2/3 społeczeństwa. Można przyjąć średnio, że 2/3 społeczeństwa wyrażają aprobatę w miarę regularnie. Później jeszcze w ostatnim kwartale. Więc to jest bardzo wysoki wynik. Rzeczą niesłychanie istotną jest to, że kryzys aprobaty i zaufania do Kościoła w pierwszej połowie lat 90. nie pociągał za sobą spadku praktyk religijnych. Że gdyby nałożyć, akurat nie mam takiego wykresu, ale gdyby nałożyć na tą spadającą krzywą aprobaty i zaufania wykres poziomu praktyk religijnych, przynajmniej na tym poziomie, tak jak one są deklarowane, ale też badane w tych badaniach w liczeniu wiernych w sondażach przez Instytut Kościoła Katolickiego, to nie w sondażach, tylko właśnie w badaniach realnie w Kościele, to one były stabilne w tym czasie. Nic się szczególnego tam nie działo. Czyli spadało momentami na łeb, na szyję postrzeganie społeczne Kościoła, autorytet społeczny Kościoła się zmniejszał, natomiast poziom praktyk religijnych był podobnie wysoki. To znaczy, że można postawić tezę, że dla znacznej części Polaków Pan Bóg okazywał się ważniejszy do Kościoła, od Kościoła. O ile umówimy się, że to dobrze, to znaczy, że potrafimy odróżnić, że w Kościele chodzi o Boga, a nie tylko o jakieś rzeczy ziemskie, myślę, że jest to niesłychanie ważna informacja. Jeszcze jeden wniosek istotny, to też trochę na czasy współczesne. Ten taki, że po 89 roku zatem Kościół w Polsce ma już za sobą jeden bardzo poważny kryzys, który zaskakująco szybko wtedy został przezwyciężony. Wniosek kolejny, że od drugiej połowy lat 90. nastąpiła generalnie stabilizacja społecznego autorytetu Kościoła na wysokim poziomie. Że mamy do czynienia z czymś, co u nas tak w Laboratorium Więzi nazwaliśmy zjawiskiem kościelności mimo wszystko. Kościelność mimo wszystko to takie określenie, które Józef Majewski sformułował. On opisuje sytuację, w której zdarzają się skandale z duchownymi, czasem biskupami w roli głównej, ale one zasadniczo nie wpływają na postrzeganie Kościoła jako instytucji. Czyli zgodnie z tym myśleniem takim właśnie dłużej klasztora niż przeora. No, przeor może być niedobry, ale klasztor służy dobrym sprawom. I to wydaje mi się jest też bardzo ciekawym zjawiskiem. Ja sam pamiętam też, prorokowałem swego czasu, myląc się, że brak wyjaśnienia na przykład w 2002 roku takiego publicznego wyjaśnienia, na ile prawdziwe są zarzuty wobec arcybiskupa Beca, spowoduje kryzys zaufania do Kościoła jako całości. Wyjaśnienia nie mamy, kryzysu nie było, więc okazuje się, że jest właśnie ta kościelność mimo wszystko. Ale, żeby to nie był obraz zbyt ciekawy, proszę zobaczyć, że za chwilę Państwo zobaczą na następnym slajdzie, że trwa takie silne przekonanie, że Kościół ma za dużo władzy. Ono do tego stopnia jest silne, że aż powoduje taką dużą niespójność postaw, to znaczy, że jest pewnym stereotypem. To widać na tym slajdzie. Mamy tutaj wykres opinii, odpowiedzi pozytywnych na pytanie, czy wpływ Kościoła na życie polityczne Polski jest zbyt duży. Otóż stale, tu mamy od roku 1991 do 2007 wyniki, stale ponad 50% przez pewien czas 2/3 Polaków twierdziło, że wpływ Kościoła katolickiego jest za duży i to na życie polityczne, podkreślam, nie na życie publiczne, tylko na życie polityczne. Ciekawostką jest na przykład fakt, że najwyższe te wskaźniki były w latach, kiedy od 1995 roku prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a premierem na przykład Leszek Miller. I wtedy 2/3 Polaków odpowiadało, że wpływ Kościoła katolickiego na życie polityczne Polski jest zbyt duży. To pokazuje, dlaczego tego typu myślenie jest stereotypem, prawda? To jest wyjaśnienie tej kwestii. Mamy najniższy wynik w okresie 1991-2007 tych odpowiedzi, że Kościół ma za duży wpływ, to 48%. Więc większość, znaczna część respondentów była odporna na te zmiany polityczne. Ciekawostka w tym trzecim punkcie na przykład. W październiku 1994 rządziła koalicja SLD-PSL. Wtedy obok pytał, kto ma największy wpływ na rząd. I wtedy 44% odpowiadało, że parlament, ale aż 41% stwierdziło, że największy wpływ na rząd Waldemara Pawlaka z SLD w koalicji ma po parlamencie zaledwie tylko 3% mniej Kościół katolicki. Widać, że to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale ludzie postanowili na wszelki wypadek mówić, że Kościół ma za duży wpływ, żeby nie miał tego za dużego wpływu, bo się jakby sparzyli. Dopiero później trochę to się zaczęło zmieniać, to może już nie chcę wchodzić w szczegóły. Ale wrócę jeszcze do jednej, znowu nie w tą stronę przewinąłem, do jeszcze jednego wykresu. To jest bardzo ciekawe badanie, zrobione po raz pierwszy w 2008, powtórzone w 2010 z podobnymi wynikami. Tutaj dochodzimy do pytania, co to znaczy Kościół? Otóż to jest badanie w ogóle unikalne, o ile mi wiadomo, w skali światowej, że nie tylko zadano pytanie o zaufanie czy aprobatę do Kościoła, ale zadano również pytanie pogłębione, co badani rozumieją, co mają na myśli, kiedy mówią o Kościele w Polsce. I to zrobili socjologowie w taki sposób. Grupa bardzo rzetelna pod kierunkiem Tomasza Żukowskiego i Krzysztofa Kosewy, na zlecenie Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawskiej Instytucji Samorządowej, były robione badania. Socjologowie wybrali takie 9 odpowiedzi, z których badani mogli wybierać 2 czy 3, już w tej chwili nie pamiętam. Można było wskazać więcej niż jedną, dlatego to się nie sumuje do 100. I te odpowiedzi, czego nie widzieli badani oczywiście, były sformułowane na 3 poziomach. To znaczy, że były 3 odpowiedzi na poziomie, który ta grupa badaczy nazwała mistycznym, ja wolę to nazywać duchowym, czyli odwołującym się do boskości, do Jezusa Chrystusa. Że Kościół to ludzie, którzy żyją zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, że Kościół to ludzie szukający Boga w modlitwie, mszy i sakramentach, że Kościół to ludzie wierzący w boskość Jezusa Chrystusa. 3 odpowiedzi na poziomie duchowym. 3 odpowiedzi na poziomie instytucjonalnym, takim hierarchicznym, że Kościół to hierarcha i dostojnicy, że Kościół to ci, co regularnie praktykują, bo tak nakazują księża, ewentualnie tradycja, no i wreszcie, że Kościół to instytucja, która zaspokaja potrzeby religijne wiernych. Taki poziom instytucjonalny. I 3 odpowiedzi na poziomie wspólnotowym. Że Kościół to wspólnota wiernych księży i biskupów, że Kościół to parafianie i duszpasterze, że Kościół to członkowie ruchów i wspólnot katolickich. I okazało się ku zaskoczeniu badaczy, że największą popularnością cieszyły się te odpowiedzi duchowe. Je najczęściej wybierano. Później mniej więcej na tym samym poziomie były te 2 kolejne, poziom instytucjonalny i wspólnotowy. W badaniu powtórzonym 2 lata później, dokładnie z tymi samymi pytaniami, i odpowiedziami do wyboru. Wynik był taki, że zdecydowanie nadal dominowały te duchowe odpowiedzi. Odrobinkę więcej jeszcze było niż instytucjonalnych tych odpowiedzi wspólnotowych. To jest niesłychanie ważna informacja. Zwłaszcza, że ona już się potwierdziła w kolejnych badaniach. To znaczy, że bo ona odsyła, pozwala nam zrozumieć ten fenomen kościelności mimo wszystko. Skoro ludzie w większości rozumieją, że w Kościele chodzi o szukanie Boga w modlitwie, o wiarę w boskość Jezusa Chrystusa, to można przymknąć oko na niedoskonałości instytucji kościelnej i trwać w wierności, nawet jeśli instytucja przeżywa pewien kryzys i spada poziom aprobaty. To jest bardzo ważna, myślę, informacja. Tutaj jest ciekawostka, mówiłem Państwu o tym przekonaniu, że 2/3 Polaków uważało, że wpływ Kościoła jest zbyt duży. Tu mamy nałożone dwa wykresy. Szara linia to jest ten poziom zaufania. Tylko w okresie 91-2007, bo chodziło mi już nie, bo chciałem pokazać coś, co się dzieje mianowicie na przecięciu tych krzywych, wykresu poziomu zaufania i tych opinii o zbyt dużym udziale Kościoła. Proszę zobaczyć, że w roku 95, kiedy te dwie krzywe się przecinają, mamy bardzo śmieszną sytuację. Mianowicie 2/3 Polaków wówczas uważa, że wpływ Kościoła katolickiego na życie polityczne Polski, bo tak brzmiało pytanie, jest zbyt duży. I jednocześnie 2/3 Polaków ufa Kościołowi katolickiemu. Paradoks. Znaczy, albo mamy 4/3 społeczeństwa, albo jeszcze jakoś inaczej. No nie, oczywiście wiemy doskonale, że ludzkie postawy, świadomość nie muszą być spójne. I z taką właśnie sytuacją mamy tutaj do czynienia. To też jest kolejny przykład tego, że ta odpowiedź na pytanie o zbyt dużym udziale Kościoła w życiu politycznym jest przynajmniej dla części ludzi takim powtarzanym, utrwalonym stereotypem. Próbując to jeszcze lepiej zrozumieć, ja bym powiedział tak, że Kościół w Polsce jest oceniany bardziej krytycznie, wtedy, gdy zbliża się do władzy politycznej. To niezależnie od tego, czy zbliża się w rzeczywistości, czy wedle medialnego obrazu. Kiedy taki przekaz jakoś dominuje i dociera do znaczącej części opinii publicznej, to wtedy mamy do czynienia ze spadkiem ocen. Tak było również w latach 2005-2007. A wiadomo, że Sojusz Ołtarza Stronem niekoniecznie wcale pomaga rządzącym, a Kościołowi na pewno nie służy. Sprzyja natomiast autorytetowi Kościoła, takiemu społecznemu autorytetowi Kościoła, zachowywanie większego dystansu wobec bieżącej polityki. To znaczy, im bardziej Kościół się dystansował od nie tyle od władzy może, tylko od właśnie bieżącej polityki, tym bardziej stawał się godnym zaufania. To odwrócenie po 93 roku, odwrócenie trendu jest właśnie w dużej mierze efektem tego zjawiska. Zatem to jest ciekawy wniosek, bo taka postawa dystansu wobec bieżącej polityki jest zgodna, powiedziałbym, oczywiście z nauką Kościoła, która mówi, że Kościół nie jest jednym z wielu aktorów na scenie politycznej, ale jest też zgodna z najlepiej rozumianą polską tradycją. Czyli tradycyjnie w Polsce siła katolicyzmu opierała się nie na przywilejach udzielanych przez władzę, ale na związkach bliskich z narodem, ze społeczeństwem, na oddziaływaniu przez kulturę, można by powiedzieć, a nie przez przywileje. Ale mamy do czynienia z ciekawą sytuacją. Myślę, że tak jak po 93 roku ustabilizował się taki model relacji Kościół-Państwo, bo teraz znowu ostatnie lata, do których dojdę za chwilę, tutaj troszkę to zmieniają, ale generalnie, przynajmniej teoretycznie, model relacji Kościół-Państwo na poziomie Konkordatu Konstytucji mamy wypracowany, opierając się na autonomii, niezależności i współpracy, to nie powstał taki model relacji Kościół-Społeczeństwo. I tak jak na co już zwracałem uwagę, po roku 93 episkopat stopniowo rezygnował z dostosowania czegoś, co ja nazywam argumentem 95%, czyli że naród katolicki jest w 95% katolicki, więc wtedy się pojawiało myślenie katolik, obywatel. To później ten argument 95% powrócił i w tej chwili znowu wydaje się, że dominuje w języku episkopalnym. Innym językiem mówiąc, po roku 89 nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi jako Kościół generalnie na to, jak być kościołem społecznym, a nie partyjnym, jak znaleźć właściwy język. Ja przeskoczę te rzeczy, przepraszam, bo chciałbym jeszcze do ostatnich lat dojść. Nie można jednak być bardzo spokojnym, jakby sugerowały tamte dane, bo jednocześnie badania takie inne, już trochę głębsze niż tylko sondażowe, pokazują pewien znaczący proces. Proszę zobaczyć, tutaj mamy odpowiedzi w kolejnych latach, 90. rok, 99., 2005 i 2008, w takich europejskich i światowych badaniach systemów wartości. Padały pytania, czy Kościół katolicki w przypadku Polski daje odpowiedź na duchowe potrzeby człowieka, to jest ten czerwony wykres, na problemy rodziny, czarny, na moralne problemy jednostki, jasno-zielony, i czy Kościół daje odpowiedź na problemy społeczne i polityczne kraju. Ten wykres jaki, no, jaki to jest kolor? No wiadomo, który. I co jest tutaj najciekawsze, moim zdaniem, to, że ja nie zwracam uwagi na ten dolny wykres, czy daje odpowiedź na problemy społeczne i polityczne, bo skoro pytanie jest moim zdaniem niefortunnie zadane, skoro jest połączenie problemów społecznych i politycznych, to wiadomo, bo już wiemy, że mamy ten stereotyp, że to wywołuje niechęć, że na problemy polityczne nie powinien dawać odpowiedzi. Ale wszystkie te wyniki spadają stopniowo, a to, co jest najciekawsze i może najsmutniejsze, jest to, co się dzieje z tą czarną krzywą. To jest odpowiedź na pytanie o to, czy Kościół daje właściwą odpowiedź na problemy rodziny. Zaraz to zobaczą Państwo dokładnie. Tak to wygląda, tylko to pytanie. W 90 roku 80% twierdziło, że Kościół daje właściwą odpowiedź na problemy rodziny. W 2008 już tylko 55%. A można na to spojrzeć jeszcze inaczej. Proszę spojrzeć na różnicę między tym poziomem 80% a tym. Chyba to było 18%. Jest ponad 60% różnicy przekonanych, że Kościół daje dobre odpowiedzi bądź nie daje dobrych odpowiedzi na problemy życia rodziny. Czyli ta przewaga. A tu mamy już tylko 10% różnicy. Czyli mamy pewną dynamikę niezbyt fortunną i to sprawa dotyczy tematyki, która pozornie jest w kościołach stale wałkowana. Problematyki rodzinnej. Okazuje się, że trudniej z docieraniem z tym przesłaniem. No i dochodzimy do ostatnich 2 lat, w których, jak może Państwo pamiętają, bo o tym się dość dużo mówiło, w roku 2010 była rzecz ciekawa. Ja to tak z tego długiego wykresu teraz przechodzę do pewnych procesów w takiej skali krótszej, więc tutaj mamy, bo rok 2010 był rzeczywiście okresem, w którym w tym nudnym z punktu widzenia socjologa wykresie coś zaczęło się dziać. Proszę zobaczyć, że to są te pytania o opiniach o działalności Kościoła Rzymskokatolickiego w roku 2010 według CBOS-u. To samo, co wcześniej mieliśmy na takim wykresie. Było regularnie mniej więcej 2/3 odpowiedzi pozytywnych. No i tak było w marcu. Kwiecień. Te wyniki poszybowały w górę. No, kwiecień 2010, wiedzą Państwo, to jest katastrofa smoleńska. I bezpośrednim efektem katastrofy smoleńskiej było takie niestety bardzo krótkotrwałe umocnienie więzi społecznych i generalny wzrost zaufania do instytucji publicznych. Później to się bardzo zmieniło, ale krótkofalowo tak było. Czyli kwiecień mamy wzrost powyżej 70%, czerwiec powrót do takiej normalności i wrzesień mamy spadek o 10% od poprzedniego badania, czyli biorąc pod uwagę kwiecień, to mamy spadek o 20%, czyli coś się działo dziać. Z tym, że oczywiście wiedzą Państwo doskonale, co się działo w lipcu, sierpniu i wrześniu na krakowskim przedmieściu w Warszawie, prawda? I czy też co się działo na krakowskim Przedmieściu i w mediach jeszcze, bo to tak należało było odwiedzić, dlatego że cała ta sprawa była, myślę, też takim dużym majstersztykiem medialnym, ponieważ w sumie ona, to co się działo na krakowskim Przedmieściu, było manifestacją słabości Kościoła, a medialnie zostało to przedstawione jako ostatni przejaw niedopuszczalnej siły Kościoła, kiedy był to przejaw właśnie słabości. Ale coś się zaczęło dziać. No i tu są jakby początki ruchu Palikota i tak dalej. Tak to wyglądało, ten ostatni moment, o tutaj mamy ten spadek, o którym mówiłem, na skali od roku 98. Było długo równo, po czym skoczyło, spadło. Tego typu sytuacje najbardziej pokazują, że te badania coś jednak chwytają. Przy całym sceptycyzmie wobec sondaży, tutaj widać, że one coś pokazują, bo jakby rozumiemy, że są powody, są przyczyny, dla których coś się może zmienić. Tak to wyglądało w liczbach, dokładnie. Tutaj mają Państwo ten wiersz, to jest wzrost, poziom aprobaty. Ta końcówka to było rok 2010. 68, 73, 64, 54 aprobaty, a dezaprobaty też było rosnące. 23, 18, 25, 35 we wrześniu po sporach na krakowskim Przedmieściu. I ta różnica tutaj stała się znowu taka znacząco mniejsza. Tutaj są te same wyniki dodane rok 2011, zaraz to będzie też na wykresie. Widać, że się sytuacja ustabilizowała znowu. Proszę zobaczyć, tu mamy ten wynik, na którym kończyłem poprzednie wykresy, 54 we wrześniu 2010. I rok 2011, przywracanie tej normalności wcześniejszej, sprzed 2010, powrót do poziomu mniej więcej 2/3 aprobaty. To samo teraz na wykresie. Ten spadek widzimy już w 2010 roku, ale tu już to ponownie doszło do tego poziomu. Ostatnie badania OBOP-u, znaczy CBOS-u zadawane tą metodą, to jest wrzesień 2011 i dalszych wyników nie mamy. Jak to można podsumować? Ja bym to tak podsumował, że ten problem ostatnich lat pokazuje, że jest pewien istotny problem z wolnością. Tradycyjnie, ale to raczej tak w okresie rozbiorów zwłaszcza można by powiedzieć, w Polsce religia i wolność szły ręka w rękę. I lata 80. z jasno określonym przeciwnikiem były takim przykładem właśnie kontynuacji tej tradycji, że religia i wolność są sprzymierzeńcami. W latach 80. właśnie mówiło się, że Kościół jest obrońcą wolności, tam się wszyscy chronili. Początek lat 90. to było takie przestawienie wahadła w drugą stronę. Wtedy się pojawiła teza, że Kościół jest największym zagrożeniem do ludzkiej wolności. Pamiętam takie z miną, jakby to było jakieś wielkie odkrycie intelektualne, nagle intelektualiści wypowiadali tego typu tezy, że Kościół jest zagrożeniem dla ludzkiej wolności. To była atmosfera pierwszej połowy lat 90. Później nastąpiła taka stabilizacja, myślenie, że Kościół jakby ani wolności nie zagraża, ani wolność nie zagraża Kościołowi, no po prostu Kościół ma propozycję dla ludzkiej wolności. Natomiast teraz, od kilku lat, wyraźnie widać, że znowu jesteśmy w nowej fazie przemian kulturowych, wśród których istotną bardzo sprawą jest spór o rozumienie wolności. Dlatego kluczową sprawą dla Kościoła, wydaje mi się, jest to, aby nie pozwolić na przeciwstawianie religijności i wolności. Bo dla współczesnych ludzi wolność jest wartością kluczową. Dla współczesnych Polaków jeszcze bardziej, bo tradycyjnie dla Polaków wolność jest wartością kluczową. I nieprzypadkowo jakby też widać, że o to idzie spór, ponieważ jakby nie tyle krytycy, ile osoby negujące rolę, znaczenie Kościoła w życiu publicznym właśnie nieprzypadkowo przedstawiają religię jako wroga wolności. A znowu na dodatek wewnątrz Kościoła silne są grupy dość wpływowe, które widzą po prostu wolność jako zagrożenie. Że problemy są efektem tego, że żyjemy w wolnym kraju, bo i że otworzyliśmy się jeszcze na jeszcze bardziej wolną Unię Europejską i efektem tego jest tylko dekadencja, pornografia i upadek obyczajów. Dlatego tak ważne jest dzisiaj, aby Kościół mówił językiem wolności. I zatem jakby są, chcę wskazać Państwu jeszcze jedną rzecz, pokazującą, że być może nie będzie tak źle, jak najczęściej się obecnie uważa w mediach. Rzecz, którą odkryłem niedawno, a okazuje się, że ona już była dostrzegalna wcześniej, a to niedawno zobaczyłem. W tych ostatnich badaniach na probaty dla różnych instytucji z września 2011 roku odkryłem coś takiego, że jak radykalnie różnią się oceny pozytywne Kościoła katolickiego jako całości i Radia Maryja. Przyjęło się mówić, ja sam też używam czasem takiego określenia, że Kościół w Polsce ma za bardzo twarz ojca Rydzyka. A tu okazuje się, że prawie połowa Polaków, 41%, proszę tutaj spojrzeć, różnicę. Najpierw może tak, 62% ocenia pozytywnie Kościół katolicki jako taki. 21% ocenia pozytywnie Radio Maryja. Czyli 41% badanych, no to można jakoś tam prawda, w miarę tych zasad reprezentatywności przenosić na społeczeństwo, potrafi odróżnić pozytywną ocenę Kościoła od swojej oceny Radio Maryja. Co jeszcze ciekawsze, zwracam uwagę na to, że aż połowa, prawie połowa Polaków, 47%, wstrzymuje się od oceny Radia Maryja. Przecież nie dlatego, że boją się respondentem, że respondent jest z Radia Maryja i ankieter jest z Radia Maryja, więc jak mi powiedzą, że nie lubią, to zostaną ukamienowani. Raczej wydaje mi się, jest to zdrowy przejaw wynikający z tego, że większość Polaków po prostu nie słucha Radia Maryja. Radio Maryja jest wedle takich fachowych badań słuchalności stacji radiowych słuchane przez 2,5-2,7% Polaków. RMF jest słuchany przez 25% Polaków. Radio Z przez kilkanaście procent. Jedynka, Polskie Radio Publiczne, program pierwszy, 8-9 bliżej 10, trójka ostatnio ma rosnące tam do 7-8. Radio Maryja to jest 2,5%. Bardzo biernych słuchaczy, bardzo dobrze zorganizowanych. Natomiast to nie jest tak potężna, tak wpływowa instytucja, jak ona sama się przedstawia i jak jej przeciwnicy ją przedstawiają. Ona jest potrzebna jako taki straszak, zwłaszcza przeciwnikom, to żeby ten znak równości stawiać między Kościołem a Radiem Maryją. Ja zatem używam ostatnio takiej metafory, że niewątpliwie kończy się w Polsce obecnie 7 lat chudych, tak sobie pozwalam to porównywać do okresu, że no minie wkrótce za miesiąc 7 lat od śmierci Jana Pawła II. Było oczywiste, że okres po odejściu kogoś, kto był aż tak wielkim autorytetem dla Polaków, może powodować duże perturbacje w takim ich postrzeganiu Kościoła i tak dalej, przeżywaniu go. Więc kończy się 7 lat chudych, ale czy to znaczy, że idzie 7 lat tłustych, czy 7 lat jeszcze chudszych? No. Oczywiście nie sposób na to pytanie odpowiedzieć. Jak socjologowie mówią o przyszłości, to się zazwyczaj mylą. Ja już mówiłem Państwu o swoich własnych pomyłkach. I tak też naukowcy, socjologowie najczęściej mówią, że nie chcą prorokować. Oni są od analizowania sytuacji bieżącej, a nie od przewidywania. Ale jakimiś powodami jakby sytuacje społeczne, które mogłyby sprawiać, że to będą lata mniej chude, może być fakt to, o czym mówiłem przed chwilą, że jednak dla wielu Polaków Kościół nie ma twarzy ojca Rydzyka. Czy na przykład przekonanie wychwycone w badaniach przed półtora rokiem niespełna, że wielu Polaków ma przekonanie, że polski katolicyzm jest i pozostanie wyjątkowy w Europie. Nawet 2/3 młodzieży poniżej 30 roku życia. Już nie mam czasu, żeby dokładnie Państwu te wyniki przedstawić, ale z tych badań wynikało, że 2/3 młodzieży poniżej 30 roku życia uważa, że polski katolicyzm pozostanie wyjątkowy w Europie. Co to znaczy? Trudno powiedzieć, bo tylko na tym poziomie byliśmy. Ale być może idą też lata jeszcze chudsze. Tutaj można na przykład pokazać taki wykres, pokazujący, jak spadają w różnych grupach wiekowych. Te krzywe powinny być kolorowe, żeby było łatwiej to zobaczyć, ale nie, może nie jest istotne analizowanie, jak w różnych grupach wiekowych. Ważne, że i w całej populacji, i we wszystkich grupach wiekowych młodzieży, a czym młodsza młodzież, tym bardziej, spada przekonanie, że Pan Bóg jest bardzo ważny w życiu. Bo to jest taki wykres odpowiedzi na pytanie, na ile Bóg jest ważny w Pani Pana życiu. To jest i się wskazuje odpowiedzi na skali od 1 do 10. Akurat tutaj zostały przedstawione tylko te odpowiedzi, że Bóg jest bardzo ważny, czyli od 8 do 10. To jest bardzo ciekawe badanie, jak się na nie patrzy gremialnie. Jak się wybiera tylko odpowiedź, że Bóg jest bardzo ważny, to ona dla mnie jest też troszkę niepełna, bo podejrzewam, że jakby zadano osobom najgłębiej wierzącym to pytanie, to mało kto by się zdobył na odpowiedź 10%. Można wiedzieć, że najwięksi święci uważają są największymi grzesznikami. Czyli przypuszczam, że gdyby nam tutaj na sali zadawano to pytanie, to te wyniki też byłyby bardzo różne. Chyba, że zadawano by nam to pytanie bezpośrednio po tym wykładzie, więc mieliby Państwo świadomość tego, że ranga Państwa odpowiedzi jest tak ważna, że będą ją potem interpretować. Oczywiście żartem. Ale coś to jednak też pokazuje, że przynajmniej w świadomości ludzi to Pan Bóg staje się, cokolwiek znowu to by znaczyło, nie aż tak ważne, jak było wcześniej. No zatem nie wiemy, czy idą lata bardziej chude, czy idą lata mniej chude. Jesteśmy wciąż na takim rozdrożu. Pojawiają się i pewne sygnały mogące świadczyć o pewnych pozytywnych przemianach, jak i negatywnych. A jak będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Przyjdzie następny socjolog i skomentuje. Ja już po złych doświadczeniach nie ważę się przewidywać w przyszłości. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za pilne słuchanie i oczywiście jestem do dyspozycji, jeśli chodzi o dyskusję i tak dalej.
Zrobimy w ten sposób, zrobimy to jak 10-minutową przerwę, a na końcu czekają na Państwa kawa, herbata, a po wstępnym termosie na końcu. Właśnie po 10-minutowej przerwie będzie można albo zadać pytanie osobiście, albo rozdam Państwu takie pytanie, też to będzie można zapisać. Nasze pytanie, to czy tam jeżeli ktoś tych podniesie, to zadawać osobiście. Może też to pytanie mogą pytania przekazać. Czyli za 10 minut znajdziemy Państwa.